Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, pewna osoba napisała do mnie pytanie z maila z pytaniem, co to jest ciąg WOT, które tak często ostatnio używam w rzeczy samej. A mieli Państwo, nic mi się nie znudziło. Znaczy, może inaczej, zacznę od tego. Ciąg WOT to chińska, to dla Chińczyków, to Chińczycy. W ten sposób również nazywają swój kraj. U nich nie istnieje nazwa Chiny. Chiny, China, czy Chiny w Polsce, a China, a praktycznie rzecz biorąc, czy China, czy Kitaj w Rosji, to są określenia, których używają barbarzyńcy, mówiąc językiem, używając nomenklatury chińskiej. Bo to nas tak postrzegano. I znaczy nas, czyli wszystkich niechińczyków. Tak, dokładnie wszystkich niechińczyków postrzegano jako w Chinach jako barbarzyńców. I jakby tak zostało. Dla części społeczeństwa tak jest. Część wyedukowanej części społeczeństwa. Myślę, że im bardziej wyedukowana, tym częściej tego sformułowania ci Chińczycy używają. Oczywiście nigdy w przypadku, nigdy o tym nie wie biały, to jest jasne. Lub ktokolwiek inny. Mili Państwo, a więc pojęcie Chiny są polskim pojęciem. Natomiast, no i właśnie, China, pojęcie, które stosuje się, czy Kitaj, które stosuje się w innych regionach świata. Natomiast ja, jak Państwo wiecie, wielokrotnie o tym mówię, jestem zakochany w Chinach, ale nie taką miłością ślepą. Nie, to ze ślepotą nie ma to nic wspólnego. Aczkolwiek miłość była najczęściej jest ślepa. Ale powiedzmy sobie, ja już jestem człowiekiem starszym, mocno starszym, wobec tego ta moja miłość nie jest ślepa. Ja patrzę się na ten ukochany przeze mnie kraj, w którym chciałbym mieszkać, chciałbym żyć, chciałbym dokończyć swojego życia, żeby było zupełnie jasne, ale pewnie to tak nigdy nie stanie. Bardzo bym chciał, więc chciałbym powoli przechodzić, nie wiem na ile mi się to uda, mnie samemu nie wiem na ile mi się to uda, przechodzić na pojęcia bliższe Chińczykom. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie tylko to pojęcie, czungło, czyli pojęcie, którym Chińczycy w znacznej mierze określają swój kraj, które to pojęcie wszędzie w mowie pisanej występuje jako po prostu istnieje, określając to, co my rozumiemy przez Chiny. To są dwa znaki. No, żeby nie było porozumienia i żadnych wątpliwości, ja nigdy nie mówiłem, że nigdy nikomu nie powiedziałem, że znam chiński, znaczy tu właśnie to jest kolejna rzecz, ani chiński, ani mandaryński. Chińczycy na swój język, znaczy określając swój język, używają pojęcia putonga. Ale powiedzmy sobie, że ja będę używał, nie lubię mandaryńskiego, nie lubię tego pojęcia mandaryńskiego, nie wiem dlaczego, ale nie lubię. No i koniec kropka. Te dwa symbole, które określają Chiny, to właśnie nic innego jak państwo środka. Tutaj chciałbym się posiłkować moim przyjacielem, który od dawna, bardzo dawna drukuje Naprzód drukował on, a teraz drukuje pod jego pseudonimem właśnie Chongguo. Jego żona wspaniała pani Ankang. A to jest Polak mieszkający w Paryżu. Z tego co rozumiem, ta pani jest Chinką i chyba zna polski. Ale to jest nieistotne. Oni prowadzą od dawna w Salonie 24. Naprzód on to prowadził przez kilka lat. Wtedy, kiedy ja byłem aktywny w Salonie 24, aż się ześwinił ten Salon 24 i przestałem mieć do niego taki szacunek, znaczy dla części z komentatorów miałem ogromny szacunek, no teraz już to się wszystko skończyło. Prawie tam od czasu do czasu coś tam robię. Znaczy codziennie coś tam wrzucam, ale raczej niechętnie tam wchodzę. Ale cały czas mówię o Salonie 24 właśnie dlatego, że to wspaniałe małżeństwo a polsko-chińskie tam produkuje się. I chyba to pani jednak zna polski, bo przecież pisze po polsku. No i ale to wtedy, kiedy jeszcze on prowadził ten blog. Nie pamiętam kiedy, znaczy nie mogę znaleźć tego daty na to. A w 13 roku. To było w 13 roku. No tak, to ja wtedy byłem bardzo, bardzo aktywny w tym blogu. A więc mój przyjaciel Chongguo, tak właśnie go zawsze nazywałem, tak do niego, taki miałem do niego stosunek i to mi pozostało, popełnił wówczas taki króciutki tekst, dlaczego państwo środka? Właśnie dlaczego Chongguo? Bo Chongguo to państwo środka. I zacytuję państwu ten artykuł, aczkolwiek będzie to trochę wykastrowany artykuł z bardzo prostej przyczyny, albowiem tu są podawane chińskie terminy. No nie zawsze to, nie zawsze to, znaczy to trzeba by przeczytać ten artykuł, żebyście, króciutki zresztą. Przepraszam najmocniej. Żeby się zorientować, że to jest rzecz bardzo cenna, ale dosyć specyficzna. Dobrze, cytuję. Oto pytanie, czyli dlaczego państwo środka, oto pytanie warte odpowiedzi. Często będąc w Chinach, zastanawiam się nad słuszną odpowiedzią, jaką można by dać na to pytanie. W kraju ponad miliarda mieszkańców, miliony myśli przychodzą do głowy. Nazwa powstała przed okresem odkryć geograficznych, kiedy uważano, że Chiny położone są centralnie w stosunku do czterech mórz. Oczywiście on mówi wyraźnie, że Chiny są położone, kiedy uważano, Chińczycy uważają. Patrząc na etymologię słowa Chongguo, czyli na te dwa znaki, w języku zwanym również mandaryńskim, tym, którym ja teraz nazywam Putonga, znaczy nie ja, Chińczycy nazywam Putonga, tłumaczy się właśnie w języku tym tłumaczy się te dwa symbole jako państwo środka. Słowo pochodzi z antycznych Chin, kiedy to podczas dynastii Chu, oto bardzo, bardzo dawna historia, obszar geograficzny dzisiejszej prowincji Henan, tak został nazwany. Dawni przedstawiciele lokalni sami uznawali się za centralną władzę na znacznie większym obszarze, w odróżnieniu od swoich wrogów zamieszkałych na peryferiach. Czyli stąd również państwo środka. I zresztą jeden z tych akronimów, z tych znaków opisujących Chiny, czyli państwo środka, pierwszy z nich, to jest nic innego, tylko coś w rodzaju prostokąta, przebitego jakby przebitego od góry do dołu. Znaczy, a to tak wygląda, jak przebity. To po prostu nic innego, czyli tylko granice i zatwierdzone, tak jakby nóż wbity w środek. To co mówiłem, to jest moja interpretacja. Zresztą to można znaleźć w wielu miejscach. Cytuję dalej. Należy dodać, że w tradycyjnym języku chińskim, a pisze się, że te znaki właśnie przedstawia, ten pierwszy znak przedstawia się jako terytorium otoczone murami. To, co powiedziałem, granice. W środku którego znajduje się broń przeznaczona do obrony. No i to właśnie ten nóż, ten, o którym mówiłem, ten prostokąt, to jest te granice, czyli ten te terytorium ograniczone murami, no i bita broń, miecz, nóż, sztylet. Odnajdujemy, on tutaj pisze, odnajdujemy tutaj ideę terytorium z granicami, a więc kraj. Termin środek jest również istotny w myśli chińskiej, gdzie cesarz, czyli syn nieba, sprawuje rządy pod niebem. I tutaj odniosę się do tego, co sam wiem. Sam pamiętam, to państwo środka również interpretuje się, nazywa się jako wszystko, co pod niebem. Wszystko, co pod niebem. Bo dla Chińczyków ich kraj, na ich kraju kończył się właściwie realny świat. Więc wszystko, co pod niebem. I teraz wracam do tekstu. Pod niebem, w cudzysłowie, oznacza też słowo dane przez Chińczyków Chinom cesarskim. Chińczycy widzieli świat jako następujące po sobie koła, w środku których znajdowały się Chiny i przede wszystkim ich cesarz. Władca tego wszystkiego, co znajdowało się pod niebem. No ale tutaj to ostatnie zdanie nie jest, znaczy jest ważne, ale to trzeba przeczytać, po prostu przeczytać. Ja nie będę tego odczytywał, bo to mojej opinii nie bardzo, czy straci to sens, jeśli ja będę próbował to zrobić. Uważam, że tych kilkanaście zdań być może nie wyjaśnia wszystkiego, natomiast oddaje. Czy może tak, nie oddaje dużo, ale części, mam nadzieję, że części osób da asumpt do tego, aby poszukać w internecie, ale nie w Wikipedii, nie, Wikipedia omijajcie Państwo szerokim łukiem. Uważam to za tragiczne medium. Więc spróbujcie znaleźć być może bardziej nie tylko kolorowe, bo to jest również kolorowe, tak. Chińczycy uwielbiają swój kraj, oczywiście nie wszyscy, to jest jasne. Natomiast ci, którzy, patrioci, odnajdujmy to patrioci, którzy kochają swój kraj, potrafią bardzo, bardzo, bardzo barwnie o tym kraju mówić, pisać. O tym kilkakrotnie mówił pan profesor Gawlikowski, który mówił o demonstracji Tiananmen, ale nie tej, o której państwo myślicie, demonstracjach właściwie. Wielomilionowych demonstracjach, nie jakichś tam pentaków kilkuset czy tysiąc w 89. Nie, ja myślę o... On mówił o wielomilionowych demonstracjach, które miały miejsce w 57 roku po śmierci Chuen Lai'a i opisywał, mówił o tym, jak te wielkie polityczne demonstracje antysystemowe w gruncie rzeczy, wymierzone przeciwko, przepraszam, nie w 50, w 60, w 67 roku, przepraszam, znaczy, jeśli popełniłem błąd, to bardzo przepraszam. To było w 67 roku po śmierci Chuen Lai. W 66 i 67. Końcówka tej. co ja mówię, rany boskie, przecież ja już zupełnie oszalałem. To była końcówka rewolucji kulturalnej, a więc 76, 77. Przepraszam najmocniej. A te daty jakoś, nie wiem, albo dzisiaj jestem nie w szosie, albo te daty mi się tak mylą. Najmocniej przepraszam. A więc po śmierci Czułenlaja te gigantyczne manifestacje miały miejsce. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że profesor mówi o tym, że wówczas po tych wielu latach strasznego czasami terroru partia komunistyczna miała już problem. Miała problem z narodem i tenże naród, ci którzy przychodzili na plac Tiananmen, na te demonstracje, ten naród z siebie jakby emanował patriotyzmem. Gigantycznym, wspaniałym, cudownym, wylewającym się z tych ludzi patriotyzmem, który przejawiał się w wierszach, a w wszelkim słowie pisanym, mówionym, piosenkach. Tak to jest, gdy wielka kultura, która jest zawarta w tym narodzie, ma oddać namiętności tego narodu. I wówczas właśnie, powiedział profesor, który wówczas przecież już był 20 lat, już 20 lat siedział tam. Nie, na pewno nie non stop, oczywiście, nie. Natomiast bardzo, bardzo długo, od przynajmniej 20 lat był Fina, może nie 20, od 20 lat. Bo przecież tam studiował również w 50 latach. Więc on opowiada, że czytał takie właśnie teksty, które zostały. On nie chodził na tę demonstrację, no bo przecież tam wtedy długonosy, tak się nazywało, tak nazywali Chińczycy, a Czongren, zachodniaków białych, długonosy, no byłby natychmiast widoczny na tych demonstracjach, bo byłby pewnie jedynym wśród tego miliona, więc służby bezpieczeństwa bez wątpienia by go mogły wyciągnąć, po prostu wyrzucić z kraju. No więc on tylko wieczorami już po tych manifestacjach przychodził na plac i zbierał te ulotki, zbierał te teksty, które dosłownie, z których wylewał się patriotyzm, wylewała się miłość do ojczyzny, miłość do Czongło. A coś, czego u nas, co u nas być może częściowo można zaobserwować w czasie Marszu Niepodległości w Warszawie lub jeśli takie się odbywają gdzie indziej również, no ale 11 listopada w czasie Marszu Niepodległości ten patriotyzm jakby wylewa się na ulicę, prawda? Tylko, że u nas raczej nie ma śpiewów, raczej nie ma piosenek, raczej nie ma wierszy na ten temat, prawda? To raczej nie. Tego raczej nie ma, no ale jednak mimo wszystko, jak co by nie patrzeć, nasza kultura jest nieco krótsza, delikatnie nieco, kilka razy krótsza od chińskiej, no i stąd pewnie te różnice również. Ale ja mówię o patriotyzmie, o tym właśnie, tym może, a porównanie jest dobre. Porównanie, myślę, że porównanie Marszu Niepodległości każdego 11 listopada jest wspaniałym zresztą, genialnym pomysłem. Jest, bardzo mi pasuje właśnie do tamtych demonstracji w 76-77 roku, które odbyły się jakby w sprzeciwie w stosunku, znaczy z jednej strony w wielkim poparciu dla nieżyjącego, dla myśli tego nieżyjącego Czułenlaja, a z drugiej strony w opozycji w stosunku do tej tak zwanej bandy czworga, która wówczas sprawowała władzę. Dlaczego ja tak obszernie mówię, tak, no niby jeden termin, ciągło, prawda, ale dla mnie mnie, Polakowi. Tylko, że właśnie zafascynowanemu Chinami, kochającemu Chiny, człowiekowi, który, dla którego Chiny są drugą Polską. Więc dla mnie ten patriotyzm Chińczyków, który się wówczas wylał na ulicę w 77-76 i to, co u nas się dzieje raz do roku 11 listopada, jest do pewnego stopnia porównywalne. Do pewnego stopnia. Oczywiście z tymi wszystkimi różnicami, o których Państwu wspomniałem. Nam się bardzo często zarzuca, że my jesteśmy tacy polonocentryczni, że my idealizujemy swoją historię, że my kochamy kraj, znaczy dalece nie wszyscy, ale większość myślę, że tak. Że dla nas patriotyzm jest rzeczą ważną, szczególnie w tych koszmarnych czasach, w których nam przyszło teraz żyć. Że niejednokrotnie nasi pra dziadowie dawali wyraz temu patriotyzmowi, walcząc z przeważającymi siłami band głównie ze wschodu, ale później i tych Hunów. Hunów ze wschodu i Hunów z zachodu. I oddawali życie. Moi krewni też należeli do tej bardzo pokaźnej grupy Polaków, która oddała życie za ojczyznę. Myślę, że w Chinach to może troszkę inaczej wyglądało, inaczej wygląda. To oddawanie życia to niekoniecznie tak, ale Chińczycy w dalszym ciągu, szczególnie teraz, myślę, że teraz w czasie Chińskiej Republiki Ludowej to Chongguo, to państwo środka staje się dla Chińczyków, dla znacznej części Chińczyków, czymś niesłychanie ważnym. A odnoszę takie wrażenie, że nie znając dobrze chińskiej historii, nie, ja nie jestem, nie należę do ludzi, o których można powiedzieć, że znają dobrze chińską historię, chińską kulturę, nie, jestem nią zafascynowany, ale bez przesady, nie. Znaczy nie znam jej. Jestem zafascynowany, ale jej nie znam. Nawet tylko, znaczy jestem, mimo tego, że liznąłem ją tylko, jedną i drugą, no to jestem zafascynowany. Tylko liznąwszy chińską kulturę, generalnie chińską historię, rozumiem, czuję to pojęcie, Chongguo. I będę starał się coraz częściej używać tego pojęcia, żeby, jeśli mi się uda, przynajmniej kilku osobom, może kilkunastu, wszczepić tą, dzięki temu słowu, poprzez to słowo, odchodząc od słowa Chiny, chociaż to mi się nie uda na pewno, ale chciałbym przekazać Państwu, że to pojęcie Chiny jest takie plastikowe dla mnie. Jest po prostu plastikowe. Oczywiście ono się bierze słowa Sina, China i tak dalej. Ale o tym nie będę mówił. To zresztą koniec. No, chciałbym wytłumaczyć, dlaczego używam tego słowa Chongguo, które znam od dawna. Dlaczego ono jest tak, podchodzę do niego emocjonalnie. Zresztą ja jestem emocjonalny, bo to nic dziwnego, że podchodzę do wszystkiego, co jest związane z Chinami emocjonalnie. Tak to wygląda. Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.